I o godzinie 8:44 w Radiu Dwóch Prędkości, w Radiu Dwóch Stolic zaglądamy do Wenezueli. Zbigniew Dąbrowski, redaktor programu w Radiu Wnet Republika Latina. W poniedziałki o godzinie 20 jest ten program, ale teraz 8:44 i Zbigniew Dąbrowski jest gościem Poranka Wnet. I co tam w tej Wenezueli zdarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin?
Ja bym powiedział nawet, że więcej niż 24 godzin, bo żeśmy się po raz ostatni słyszeli w poniedziałek. Natomiast to jest nie tylko Wenezuela, to jest w zasadzie cały świat, co się zdarzyło, możemy się zapytać. Natomiast wracając do Wenezueli, no pierwsza z dwóch zapowiadanych demonstracji wczoraj miała miejsce. Demonstracja przeciwko rządom Nicolasa Maduro, demonstracja również wzywająca między innymi siły zbrojne Wenezueli do tego, żeby poparły nowy rząd Juana Guaido, żeby nie trzymała się z Nicolasem Maduro. Przypomnę, że Juan Guaido zapowiedział amnestię dla tych wszystkich wojskowych, dla tych wszystkich urzędników, którzy zgodzą się zrezygnować ze swoich stanowisk, łącznie z Nicolasem Maduro. No Nicolas Maduro wiadomo, że dobrowolnie nie zejdzie ze swojego stanowiska, nie opuści swojego stanowiska, może tak powiem. Także ta demonstracja miała miejsce, oczywiście była ona znacznie mniejsza niż w przypadku 23 stycznia, ale to, co jest ważne, te demonstracje, te protesty ogarniają w zasadzie cały kraj. To już nie jest tylko Caracas, to są inne miasta, to są też mniejsze miejscowości, to są wystąpienia nie tylko warstwy średnich czy bogatych, których zresztą już w Wenezueli praktycznie nie ma, to również są protesty ze strony biedoty, która dotychczas popierała rządy socjalistów.
Pan prezydent Wenezueli, Maduro, udzielił wywiadu rosyjskiej agencji, w którym powiedział, że on jest gotów do rozmów z opozycją przy współpracy międzynarodowych pośredników, ale też dodał jedno zdanie, że prezydent Donald Trump postanowił go zabić za pomocą kolumbijskich sił i mafii. To taki wywiad ku pokrzepieniu serc.
Ale on bardzo często tak mówi. To jest mechanizm, który, no wiadomo, jak w przypadku dyktatury. To są zdania, które mówił zarówno Nicolás Maduro, jak i Hugo Chávez. Też uważał, że są kraje, które po prostu chcą się go pozbyć. Między innymi Kolumbia, dlatego że Kolumbia przede wszystkim, no po pierwsze, że jest krajem dużo bardziej demokratycznie. Jak nie zapowiedzieć, że jest krajem bardziej zwrócony w prawą stronę, bo rzeczywiście w tej chwili mamy rządy prawicy, natomiast poprzedni prezydent Wenezueli reprezentował lewicę, przepraszam, Wenezueli, Kolumbii oczywiście reprezentował lewicę i kraj normalnie działał. Także to nie jest kwestia w tym momencie tak naprawdę ideologii politycznej, ale kwestia po prostu zarządzania, czy umiejętnością, czy brakiem umiejętności zarządzania krajem. Natomiast to, co jest ciekawa rzecz, że w tej chwili już gazety wenezuelskie, oczywiście te związane z opozycją, te, które jeszcze mogą, bo cenzura w Wenezueli, to już mówią organizacje pozarządowe, że cenzura w Wenezueli po 23 stycznia znacznie bardziej się nasiliła. No ale póki co jeszcze te gazety, przynajmniej w formie internetowej ukazują się. No i mówią też między innymi o tym, że wysocy przedstawiciele reżimu, nazwijmy to, który rządzi Wenezuelą, tego oficjalnego reżimu, czyli Maduro, czyli Diosdado Cabello, czyli przewodniczący, znaczy ten szef sił zbrojnych Palacino, Wladimir Palacino López, czy też szef najwyższego sądu w Wenezueli, już podobno zaczynają wysyłać swoje rodziny za granicę. W związku z tym dużo, nie wiadomo, na ile to są plotki, na ile jest to prawda, natomiast bardzo dużo osób liczy się z tym, że być może przedstawiciele obecnego niedemokratycznego rządu mimo wszystko będą po prostu chcieli uciec za granicę. Zresztą dzisiaj dostałem taką wiadomość od moich znajomych, która, tutaj cytuję, włoski dziennik Il Gazzettino, to jest mały dziennik regionalny ukazujący się w północnych Włoszech. Nie wiem, na ile jest to prawda, ale mówi o tym, że Michael Moreno, czyli właśnie przewodniczący Sądu Najwyższego Wenezueli, podobno miał prosić o możliwość azylu we Włoszech i Włochy mu tego azylu odmówiły.
Był w Poranku Wnet we wtorek ambasador Wenezueli. Nie wiem, czy pan redaktor by słyszał wywiad Magdaleny Uchaniuk. Zapewniał, że demokratycznie wybrany prezydent Maduro ma ten mandat demokratyczny do rządzenia i też była chwila rozmowy na temat obecności rosyjskiej w Wenezueli. Powiedział, że nic, nie cytuję dokładnie, ale mniej więcej, że nic nie wie o tym, żeby 400 wojskowych rosyjskich wylądowało w stolicy Wenezueli, ani że są bazy rosyjskie. Powiedział, nie, nic takiego nie ma.
No jeżeli chodzi o bazy rosyjskie, to myślę, że to już byłoby wiadomo, że są, bo to jednak bazę stworzy, to jest znacznie większe przedsięwzięcie logistyczne. Natomiast jeżeli chodzi o obecność żołnierzy rosyjskich, no to w Donieckiego też ich podobno nie ma, prawda? Na Krymie też ich podobno nie było, w związku z tym i sami Rosjanie zresztą też, Dmitry Pieskow powiedział, że żadnych w ogóle ani siły zbrojne, ani żadna ochrona, rzekoma ochrona Nicolás Maduro nie wybyły. Oczywiście no, z całym szacunkiem i sympatią do pana ambasadora, bo jest to osoba, którą znam osobiście, z którą mogę się nie zgadzać oczywiście i się nie zgadzam, jeżeli chodzi o poglądy. Natomiast no, on niestety nic innego powiedzieć nie może. Aczkolwiek to, co jest ciekawe, że na przykład w Stanach Zjednoczonych wielu dyplomatów wenezuelskich mianowanych przez rząd Nicolasa Maduro przeszło na stronę Juana Guaido.
To jest silna presja prezydenta Donalda Trumpa, który na pewno trzyma kciuki za to, żeby ta rewolucja w Wenezueli się powiodła.
Ja nie wiem, czy rewolucja, myślę, że to jest protest, to jest rewolucją, to jest troszkę dla mnie za mocne słowo, natomiast to, co mi się też podoba, to są sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście interwencja, wydaje mi się, że w tej chwili interwencja kogokolwiek, jakichkolwiek sił zbrojnych, czy to są Stany Zjednoczone, czy Rosja, czy Kolumbia, w Wenezueli myślę, że spotkałoby się ze sporym sprzeciwem opinii międzynarodowej. Natomiast to, że konta PDVSA, czyli wenezuelskiego producenta koncernu naftowego, może powiedzmy tak, zostały zablokowane, to, że możliwość, że w ogóle została, że Stany Zjednoczone powiedziały, że nie będą kupować ropy naftowej i nie będą sprzedawać benzyny czy paliw do PDVSA, no na pewno jest to bardzo dużym ciosem, jeżeli chodzi o reżim Maduro. No, jak sobie sami Wenezuelczycy poradzą, trudno powiedzieć. Dzisiaj czytałem, że zapasy paliw to jest około 12 dni. Ilość na 12 dni. Natomiast weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, bo my cały czas mówimy o polityce, mówimy o geopolityce, natomiast bardzo rzadko dotykamy sytuacji, w jakiej są normalni Wenezuelczycy.
To dotknijmy.
To jest bieda, to są prześladowania polityczne, to są tortury, bo jest między innymi, ja już nie pamiętam w tej chwili nazwy, za chwileczkę sprawdzę, powiem jak się nazywało, byłe centrum handlowe, które było cudem architektury z lat 50. w Caracas, które zresztą nigdy nie powstało jako centrum handlowe, zostało ono zaadaptowane, w cudzysłowie oczywiście, przez tajne siły zbrojne, przez CENIP, czyli Agencję Wywiadu, Służbę Bezpieczeństwa, dokładnie, Wenezueli, i tam Helikoide się nazywa. Tam w tej chwili jest jeden z największych ośrodków karnych, nazwijmy to tak, gdzie po prostu więźniowie są torturowani i to bardzo wyjątkowo w rafinowych sprawach. Druga sprawa to jest sytuacja w szpitalach, to jest brak leków. To jest między innymi sytuacja taka, przeczytałem gdzieś parę dni temu artykuł, że lekarze odesłali kobiety w ciąży z jednego ze szpitali w Caracas, odesłali do domu, powiedzieli, że nie ma szans, żeby one urodziły w szpitalu, dlatego że po prostu nie ma leków, nie ma opatrunków. Jeżeli one przyjdą z lekami, przyjdą z opatrunkami i tak dalej, przyjmą bardzo chętnie z otwartymi ramionami. Lekarzy też nie ma, bo lekarze też już albo wyjeżdżają, albo po prostu odchodzą, bo nie mają po prostu jak pracować. Jest brud, jest beznadzieja, jest śmierć. I to mówię tutaj, chciałbym to podkreślić, żebyśmy też wiedzieli, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że bardzo często cierpią osoby, które tak naprawdę niewiele mogą zrobić, czyli dzieci. Znalazłem taki artykuł, no oczywiście też nie wiem, na ile jest on prawdziwy, że podobno w ubiegłym roku w szpitalach w Caracas zmarło 11 tysięcy dzieci. Jest to dla mnie liczba zatrważająca po prostu, bo te dzieci umierają z głodu, te dzieci umierają z braku leków i tak naprawdę szanse, żeby im pomóc, nawet gdybyśmy w tej chwili zebrali kontyngent leków, wszystkich potrzebnych wysłali, są niewielkie. Oczywiście Juan Guaido już zaapelował o pomoc humanitarną i taką pomoc zaoferowały co najmniej 3 kraje, to znaczy Stany Zjednoczone, oczywiście Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Brazylia, Kolumbia. Inne kraje Ameryki Łacińskiej też biorą to pod uwagę. Jeżeli chodzi o naszą część świata, czyli Unię Europejską, no Unia Europejska jest tak 3 kroki do tyłu, jeżeli chodzi o decyzję. Zobaczymy, co będzie. Póki co dzisiaj, z tego co czytałem, dzisiaj podobno w Parlamencie Europejskim ma być przeprowadzone głosowanie, które ma na celu uznanie Juana Guaido jako prawowitego prezydenta Wenezueli, a to dlatego, że Nicolas Maduro odmówił wezwaniu Unii Europejskiej do tego, żeby w przeciągu najbliższych 8 dni ogłosić wybory demokratyczne, wybory prezydenckie. Oczywiście te wybory nie miałyby się odbyć w przeciągu 8 dni, tylko pewnie 30, być może to w zależności od tego, ile na to pozwala konstytucja. Wiadomo, Nicolas Maduro władzy łatwo nie odda.
Jeszcze Wenezuelczycy o tej porze śpią. Jak wstaną, to co wydarzy się w Caracas? Wiemy?
Nie wiemy. Natomiast można... Jeżeli chodzi o tym, znaczy raczej demonstracji nie będzie takich dużych, bo duża demonstracja jest zaplanowana na sobotę 2 lutego. Zresztą zarówno opozycyjna, jak i madurzystów. Natomiast powiem jako ciekawostkę, że ta demonstracja 2 lutego jest przewidziana po raz kolejny, tak jak miało to miejsce 23 stycznia, jako demonstracja ogólnoświatowa. My w Warszawie również się zbierzemy i...
Gdzie?
Prawdopodobnie przy metrze centrum, prawdopodobnie po południu, natomiast no, w tej chwili nie podaję ani miejsca, ani godziny, bo tego jeszcze nie wiemy, po prostu powiem szczerze. Natomiast jak tylko będzie wiadomo, oczywiście też będziemy informować.
Ale wiemy, co dzieje się w Wenezueli dzięki Zbigniewowi Dąbrowskiemu, który prowadzi program Republika Latina w poniedziałki o godzinie 20 w Radiu Wnet i jak słyszałem zapowiedź w tym tygodniu, w poniedziałek program może być poświęcony Wenezueli.
Bardzo bym chciał, żeby tak było.
Na pewno spotkamy się jeszcze w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Również dziękuję i wszystkiego dobrego.
Jest godzina 8:57.
Przegląd prasy.
Jednak ścigamy się z czasem. Jest 8:58. Przy telefonie redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Państwo chcą pewno widzieć, co się dzieje w Niemczech. No dzieje się trochę, niedużo, ale zawsze. Powiem parę słów o gospodarce, powiem parę słów o agonii SPD i jeżeli zostanie trochę czasu, o terrorystach, którzy znowu postawili niemiecką policję na baczność. Więc jeżeli chodzi o gospodarkę, to informacja rządowa jest zaskakująca. Jeszcze jesienią rząd stwierdził, że wzrost PKB w Niemczech wynosi 1,8% na rok 2019 jako prognoza. Teraz okazało się, że zmniejszono to niemal o połowę, bo zaledwie do 1%. No to jest jednak dość dużo, bo to znaczy, że połowę miałaby się wychłodzić w sensie tego planowanego wzrostu gospodarka w Niemczech, ale oczywiście instytuty badania opinii publicznej, które są innego nieco zdania niż rząd w Berlinie, twierdzą, że to wszystko ma tylko i wyłącznie cel propagandowy, żeby Merkel mogła powiedzieć, no moi drodzy, mimo wielkich trudności, mimo Brexitu, udało nam się obronić nasz wzrost gospodarczy. pracy i jesteśmy znowu szybko pędzącą gospodarką świata. Czy tak będzie, to zobaczymy w przyszłym roku. W każdym razie Gustav Horn, dyrektor Instytutu Badania Gospodarki IMK, uważa, że to jest specjalny pesymizm ze strony rządu po to, żeby ukryć ich w gruncie rzeczy szalony optymizm co do wyników gospodarczych. Minister gospodarki Peter Altmaier, zapytany o to, jak to i dlaczego, powiedział, no tak, no będzie nieco schłodzenie, ale niemiecka gospodarka nadal pozostanie w tym roku na kursie wzrostu i to już po raz 10 z kolei. To jest największa faza wzrostu od roku 1966, podkreśla Peter Altmaier i to zdaje się wskazywać na to, że jednak Gustav Horn miał rację i bardziej tu chodzi o propagandę niż o rzeczywiste schłodzenie tempa wzrostu gospodarki niemieckiej. Natomiast innego rodzaju kwestią jest spadek popularności SPD. SPD po prostu tonie. Partia, która kiedyś sprawowała władzę, partia, która jeszcze wchodzi w skład wielkiej koalicji w Berlinie, traci swoich sympatyków w przyspieszającym tempie. Ta klientela wyborcza SPD przechodzi do obozu bardzo niechętnie widzianego przez wielkie partie polityczne w Niemczech, jak CDU, CSU i SPD, a mianowicie do obozu AfD. Wygląda na to, że tylko 14% Niemców byłoby gotowych wybierać, oddać swój głos teraz na SPD. W Landach wygląda to jeszcze gorzej, a mianowicie wynosi to około 6%. Szef Instytutu Badania Opinii Publicznej Forza, Manfred Güllner, uważa, że w Bawarii będzie to wyglądać jeszcze gorzej, ponieważ SPD nie podniosła się po swojej szalonej klęsce i można sobie wyobrazić, że może nawet nie przekroczyć 5-procentowego progu. To samo wygląda w innych krajach. Znaczy w Bawarii jeszcze partia ma trochę czasu do wyborów, ale inaczej to wygląda we wschodnich Landach, we wschodnich krajach Republiki Federalnej Niemiec, w Saksonii, Turyngii i w Brandenburgii. Tam będzie się wybierać tego roku, w jesienią i po prostu wygląda na to, że SPD poniesie szaloną klęskę. W Saksonii uzyska może 10%, w Turyngii 12%, w Brandenburgu więcej, 21%. Ale ekspert Instytutu Badania Opinii Publicznej Emnit Schneiderhase uważa, że na wschodzie Niemiec teraz będziemy przyglądać się walce CDU i AfD o po prostu mistrzostwo w lidze politycznej. To jest, biorąc pod uwagę, że AfD była partią, z którą nikt niedawno nie chciał rozmawiać, wygląda na to, że to równa się pewnemu trzęsieniu ziemi. Może się okazać w pewnej perspektywie, że zarówno SPD, jak i CDU, CSU będą partiami, które będą należały do przeszłości. Pozostaną wtedy tylko na scenie politycznej media, jak zwykle lewicowe, i AfD. A co się dzieje w kwestii terroryzmu? No więc policja cieszy się bardzo, że udało się jej dokonać wielkiej operacji, a mianowicie zatrzymano w jakiejś wiosce, no przepraszam, w małej miejscowości pod Dithmarsz w Szlezwiku-Holsztynie trzech Irakijczyków, którzy planowali zabić wielką liczbę ludzi. Jak wielką, nie wiemy. Kim są ci ludzie, też dokładnie jeszcze nie wiemy. Wiadomo, że jak mają na imię, a więc Shahin, Hersh i Raul, który miał dostarczyć im pewnego rodzaju pomoc. W każdym razie zostali oni zatrzymani pod zarzutem budowy bomby, zapalnika i chęci nabycia pistoletu. Także zamachu krwawego na szczęście nie będzie. Ale co? Czy wyśle się tych Irakijczyków do domu? Nie. Niemieckie przepisy na to nie zezwalają. Irakijczycy ci korzystają z prawa pobytu, ponieważ w ojczyźnie, z której zbiegli, groziłaby im kara śmierci. No to wszystko, co mogłem przekazać dzisiaj rano państwu z Niemiec.
A ja zdziwiłem się, że nie rozpoczął pan korespondencji. Nie wiem, czy pan redaktor Jan Bogatko jeszcze mnie słyszy, ale czy że nie rozpoczął pan korespondencji od dwóch wież, które spółka srebrna związana z Prawem i Sprawiedliwością chciała wybudować w Warszawie. Nie ma echa tej wielkiej afery w prasie niemieckiej?
Niemiecka prasa czeka na swoich polskich współpracowników z kręgu Gazety Wyborczej, aby napisały stosowne artykuły. No, niemieccy dziennikarze z reguły nie znają się na takich sprawach i wolą postawić to ekspertom najwyższych lotów. Można sobie wyobrazić, że za kilka dni, a może dziś, a może jutro, a może w trasie weekendowej, będziemy mogli poczytać w różnego rodzaju tytułach, których nie chcę wymieniać, artykuły na przykład pani Sierackiej lub kogokolwiek innego wybitnego znawcy tego tematu. O tych wieżach i o tej wielkiej aferze, której nie ma.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Niemiec. Redaktor Jan Bogatko w swoim własnym domowym studiu, a w naszym studiu w budynku Pasty na 5. piętrze Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Przegląd prasy 9.05. Już nic nie będzie o żadnych wieżach. Z Gazety Wyborczej zacytujemy już tylko i wyłącznie kolejny materiał dotyczący piątka, który strzela gole. To jest na pewno materiał obiektywny i prawdziwy. Kilka dni temu mówiliśmy o tym, o panu Nicku Cleggu. Pan Nick Clegg był liberalno-demokratyczny wicepremier Wielkiej Brytanii, który obecnie jest jednym z zastępców szefa Facebooka i który opowiadał o tym, że Facebook będzie walczył z fake newsami. No oczywiście, że będzie walczył. Jeszcze uzupełnienie takiej tej informacji. Otóż w Guardian podaje, że będzie w Dublinie mieścił się taki war room, proszę Państwa, i w tym war roomie będzie się walczyć z fake newsami. Oczywiście chodzi o to, żeby te straszne fake newsy nie wpłynęły na wybory do Parlamentu Europejskiego. Chciałoby się powiedzieć, że centrala czuwa. Taka informacja agencyjna. Rosja i USA nie osiągnęły postępu w sprawie INF, czyli traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu. Nie martwmy się, jak będzie trzeba, to osiągnął porozumienie, jak nie będzie trzeba, to nie osiągnął. Ciekawe jest to, gdzie odbywały się te rokowania. Otóż odbywały się w Pekinie i to może jest informacja, która najwięcej mówi nam o współczesnym świecie. Z Rosji z powodu sankcji wyniosło się około 1300 niemieckich firm, jak podaje portal Forsal.pl. Też proszę się nie martwić, jak będzie trzeba, to naprawdę wrócą. Bardzo ciekawy materiał Marcina Makowskiego na portalu Wirtualna Polska. Rozpoczyna się chińsko-amerykańska gra o CPK. Polska musi uważać. Centralny port komunikacyjny, o ile powstanie, będzie nie tylko inwestycją logistyczną, ale również narzędziem kształtowania geopolityki regionu. Podmiotem, który zaburzy wiele globalnych interesów i układów sił. W tym kontekście o Chinach mówi w Warszawie były dowódca USA, US Army w Europie. Nie zauważono tego, to na gali Business Center Club występował generał Hodges i mówił właśnie o CPK, ale myśmy w tym czasie wszyscy zajmowali się taśmami. Gazeta Polska Codziennie, materiał Macieja Kożuszka, metoda na męża. Jedna z organizacji zajmujących się przewożeniem migrantów do Europy zachęca na swoim profilu do wchodzenia w związki małżeńskie z tymi, którzy nie mają prawa tu pozostać. Inicjatywę skrytykowali m.in. politycy CDU, a organizacja tłumaczy, że nie zachęca do łamania prawa, ale do miłości. Kiedyś jeden polityk w Polsce mówił o polityce miłości. Wiadomości energetyczne, zawsze ich trochę jest tutaj. Rzeczpospolita powtarza tą informację, która wczoraj pojawiła się chyba jako pierwsza w Radiu Wnet, o tym, że minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział pilną nowelizację ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej, bo Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do pewnych elementów przepisów wykonawczych do tej wystawy. Duński wiatr, pisze Dziennik Gazeta Prawna na Bałtyku. Ja zawsze myślałem, że wiatr jest po prostu boży. Chodzi o to, że to Duńczycy będą nam budować farmy wiatrowe. Ciekawe, czemu nie możemy ich sobie sami wybudować. Jeszcze z Gazety Polskiej codziennie informacja o tym, że była wczoraj bomba w Gazecie Polskiej, to znaczy na szczęście jej nie było, ale był alarm bombowy, a w Rzeczpospolitej, proszę Państwa, o tym, że można sobie za mniej niż 100 zł kupić pierwodruki Wyspiańskiego. Ja pamiętam, jak w jednym z antykwariatów warszawskich pierwsze wydania z dopiskiem nakładem autora były za na przykład 20 zł. W do rzeczy ciekawa sylwetka napisana przez znanego pisarza Jacka Komudę, kapelana Lisowczyków, ojca Wojciecha Dębołęckiego. To był taki bojowy ksiądz, który był kapłanem tej armii, której bała się cała Europa. A na stronach agencji Reutera, proszę Państwa, artykuł o współczesnych najemnikach. I nie jest to jak rosyjska armia Wagnera po prostu oddziały facetów, którzy jeżdżą i strzelają, to są hakerzy. Otóż podobno jest grupa American Mercenaries, czyli amerykańskich właśnie najemników, żołnierzy najemnych, którzy są hakerami i którzy pracują dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, żeby pomóc Zjednoczonym Emiratom Arabskim w wykrywaniu wrogów. Co jeszcze mogę tutaj Państwu opowiedzieć? Na stronach Los Angeles Times ktoś cieszy się, że Kalifornia dzięki pani Nancy Pelosi zdominowała, ten duch kalifornijski, duch polityczny zdominował Izbę Reprezentantów. Nie wszystkie. wszystkim w Ameryce podoba się ten współczesny kalifornijski duch polityczny, bo na przykład na stronach National Review jest mowa o tym, że te współczesne plany rozszerzenia prawa do tak zwanej aborcji to jest po prostu barbarzyństwo i nie da się tego obronić. Był jakiś taki niemiecki dziennikarz i polityk, nazywał się Günter Gauss, można na serwisie YouTube znaleźć jego stare rozmowy z politykami, sprzed wielu politykami, z intelektualistami, tam jest między innymi taki film z lat 60., jak on rozmawia z Hannah Arendt. Hannah Arendt sobie w czasie wywiadu pali papierosa, to wszystko wygląda jak takie rozmowy z czasów jeszcze absolutnej wolności, świat nie był tak uregulowany. Tam też rozmowa z 65. roku z byłym wtedy już kanclerzem Niemiec Adenauerem. Dziennikarz pyta Adenauera, czy kiedyś kłamał jako polityk. Na to Adenauer się uśmiecha i mówi, że nie kłamał, bo oczywiście kłamać nie wolno. Natomiast polityk nie zawsze mówi całą prawdę. A jak kiedyś pytano Jarosława Kaczyńskiego, kto jest jednym z jego wzorców politycznych, to obok de Gaulle'a wymieniał Adenauera, mówiąc, że to był dopiero długowieczny polityk.
A w Kurierze?
A w kurierze Jan Martini, w Kurierze Wielkopolskim, rząd nie robi nic, to jest oczywiście cytat, ale nie jest to tylko obrona rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo autor twierdzi, że jednak coś robi przy wszystkich zastrzeżeniach, ale też opowieść o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość poprzednio straciło władzę. Taka była kampania telewizyjna, idź, zmień Polskę, idź na wybory, nie tylko telewizyjne, tam brał udział pan Leszek Balcerowicz, różne ciekawe finansowe potęgi ze świata były w to zaangażowane. Otóż autor twierdzi, że w razie czego możemy mieć do czynienia z powtórką z rozrywki. Pytanie, czy teraz Prawo i Sprawiedliwość jest mniej medialnie bezbronne. Zawsze polecamy artykuły pana Jana Martiniego. On mówi, że jako człowiek sztuki, człowiek teatru, że polityka wydaje mu się takim wielkim teatrum i że to naprawdę wszystko wygląda, jakby ktoś to od góry sobie ustawił. Jest też rozmowa z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem dotyczącym po drugie reformy oświaty uniwersyteckiej, którą profesor bardzo krytykuje, ale też powstania wielkopolskiego. Profesor kreśli tutaj obraz tego powstania, które było idealne pod względem metodologii zrywu powstańczego. Było zaplanowane, świetnie przeprowadzone, połączony był tu czyn zbrojny, czyn dyplomatyczny. Tak po prostu należy robić powstania. Gdyby ktoś z państwa jakieś powstanie kiedyś chciał robić, polecamy. No i o historii, która dzieje się na naszych oczach, jest naprawdę ważniejsza od wszystkich ministrów, od wszystkich nagrań i od wszystkich gazet, pisze Paweł Bobowicz na pierwszej stronie. To jest oczywiście o szansie na prawosławie bez oblicza Moskwy. Pewne błędy historyczne, które zostały dokonane kilkaset lat temu, właśnie teraz jakimś cudem są odwracane.
Jeszcze warto zwrócić uwagę na artykuł z pierwszej strony Kuriera Wnet. Nazi ojcowie kontra AK, to jest reduta dobrego imienia. Tak jest sprawozdanie z procesu, który zakończył się w Krakowie, procesie przeciwko niemieckiej telewizji, która ten film wyprodukowała. Nazi ojcowie kontra AK i jeszcze jedna informacja agencyjna. Porozumienie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie jest otwarte do renegocjacji, powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.
I naprawdę tym panem będziemy kończyć przegląd prasy. Są tacy, którzy twierdzą, jeśli chodzi o Brexit, że co prawda nie jest otwarte do renegocjacji, ale że Unia, mówiąc nieoficjalnie, że w razie czego możemy negocjować dłużej, jednak daje pewne okienko do tego, żeby coś tu się jeszcze działo.
Antoni Opaliński przejrzał prasę i portale internetowe dla państwa w Poranku Wnet. Jest godzina 9:12.